Zaczynamy od pytania, dlaczego Polacy śmiecą. Trudne to pytanie tak naprawdę, chociaż chyba bardzo ważne, bo osób, które śmiecą w dziwnych miejscach, przede wszystkim w przyrodzie, niestety nie brakuje. A rozmowę na temat śmieci zaczniemy od dźwiękowego spaceru do lasu na łódzkim Olechowie. Zabrał mnie nasz słuchacz, pan Mariusz.
My jesteśmy teraz tutaj na takiej drodze, na którą właściwie to można wjechać samochodem, nie?
No zakazów tutaj nie ma. Zakazów tutaj nie ma, nie wiem dlaczego tak naprawdę. Nie mnie to osądzać, czy mógłby tu stać po prostu zakaz wjazdu czy ruchu. Nie wiem, ale to, że nie ma, to też jakoś ułatwia sprawę takim, a nie innym obywatelom. Poza tym mogę dodać tylko, że teraz to jest też taki trochę zły okres, dlatego że wszystko jest zarośnięte. Jakbym się przeszedł z panią tutaj gdzieś na przełomie marca, kwietnia, jak wszystko jeszcze jest gdzieś tam w powijakach, mówię o przyrodzie, no to ten obraz jest jeszcze zgoła inny. Tak to wygląda.
A kto tutaj sobie spaceruje? Rzeczywiście tacy mieszkańcy po prostu z psami? Czy to znaczy, młodzież też tutaj się pojawia?
Młodzież się też tu pojawia. Ja mijam też tu spacerowiczów z psami, najczęściej z psami, tak jak i ja to robię. No i tutaj, tutaj często są biesiadnowicy. Wie pani, co się robi, spożywa. A przy okazji zostawia po sobie ślady w postaci butelek. Coś... No, mamy przed sobą właśnie piękne wysypisko.
Ale to ktoś chyba sobie robił remoncik.
No coś tak to wygląda, proszę pani. O, tam właśnie stół biesiadny też. Tak, tak. Jak pani się trochę rozejrzy, to o, w tych krzaczkach to jest tak wszędzie. O, proszę. Wszędzie jak się odchyli, to coś pani znajdzie. Plastyczki i szkła.
No przydałaby się tutaj akcja Sprzątanie Świata.
Była tutaj, proszę pani, jakieś 2 miesiące temu. Nie wiem, czy to była akcja Sprzątania Świata. Chyba nawet wy o tym coś tam wspominaliście. Nawet fajnie było. Worki, młodzież. Tylko, że nie do końca to było też moim zdaniem skromnym zorganizowane dobrze, bo te worki tam z tamtej strony pewnie nie ma na to czasu, bo bym pani pokazał. Nie wiem, czy nie leżą do dzisiaj. A na pewno leżały parę tygodni. I znowu były rozgrzebywane. Ja myślę, że powinny być sprzątnięte lada dzień po prostu po takiej akcji.
Czy pan kiedyś kogoś nakrył?
Nie, nie udało mi się. Nie, nie widziałem. To są takie niespodzianki, że ja przychodzę tutaj, tu właśnie tak mniej więcej z miesiąc temu byłem 4-5 tygodni i nagle patrzę, że coś wyrosło.
Żeby takie coś wysypać, to trzeba by chyba z przyczepką przyjechać, nie?
No ja myślę, że z przyczepą albo wywrotką. Normalnie wywrotką, bo to jest dobrych kilka ton. To już przysiadło, bo to trochę inaczej wyglądało te 4-5 tygodni temu na świeżo. Bo to jednak, wie pani, opady robią swoje i gdzieś to tam trochę się obkurczyło, że tak powiem. Tym ludziom się wydaje, że są cwaniakami, a tak naprawdę okradają mnie, panią, nas. Bo ktoś tu przyjedzie, mam nadzieję, jakieś służby to sprzątną, ale nie za darmo, nie. Wystawią rachunek miastu, albo lasom, albo komuś tam, a stricte przechodzi to na nas, bo płacimy podatki.
No tak, no bo Straż Miejska tylko jak kogoś przyłapie, czy jest jakaś właśnie fotopułapka, czy coś takiego.
Dokładnie. No w tamtej tak. Części za rurą nawet jest takie miejsce, gdzie leży rura cementowa, azbestowa. Także naprawdę fajnie. Zobaczymy, czy tutaj coś uprzątnięto, bo jak 2-3 dni temu robiłem zdjęcia, to też tu było ciekawie tam przed jezdnią, przed Przybyszewskiego.
Po co pan traci nerwy na to wszystko? Na to robienie zdjęć, na to dokumentowanie, na to pokazywanie.
Tak. Proszę pani, no ja jestem z takiego domu, tak mnie wychowano, że las, park to jest niemalże świętość. Że to są płuca, że to jest fajny obrazek, że to jest rekreacja, że to jest spacer. I wiedziałem, że papierek trzeba zanieść do domu albo szukać najbliższego kosza. Udało mi się swoje dzieci też tak wychować.
A tutaj to była jakaś rozruba chyba, tak mi się wydaje.
Nie wiem, może w popłochu ktoś wyrzucał.
Bo to są meble, tutaj coś się jeszcze stłukło. Może to była jakaś taka meblościanka właśnie.
Być może.
Szklana.
Tam jakieś części samochodowe, tu dalszy ciąg mebli, tutaj trochę ubrań. No niczego tu nie brakuje. Gdybyśmy mieli więcej czasu, to bym panią zaprowadził. Tam leży no tak 3/4 wnętrzności samochodu osobowego. Można napotkać to wszystko. Zresztą gdybyśmy tu byli miesiąc temu, to tutaj jeszcze ta droga, którą szliśmy, to była, proszę pani, usłana oponami.
Taki plac zabaw.
Tak, taki rodzaj placu zabaw. Ale to mówię, to co pani tutaj w tej chwili pokazałem, to jest, no nie wiem, 20% tego, o czym mówimy, czyli tak, o tym terenie i o tym za tak zwaną rurą. Janowcy, Olechowcy wiedzą, o co chodzi.
Tak, bo to jest rura dzieląca te dwa osiedla.
Tak, dokładnie tak. I tam jest, tam można się natknąć na, może nie na takie rzeczy jak tutaj, no bo to już można nazwać wysypiskiem, ale takie jak tam wcześniej widzieliśmy ostatnio. Także nie brakuje tego, naprawdę nie brakuje. Zresztą zdarza mi się chodzić na drugą stronę, na tak zwany Nowy Olechów, tam za Hetmańską. Też tam jest taki, powiedzmy, las, lasek i tam są też podobne obrazki. Tam jest notorycznie też wywożone.
Jak pan myśli, czy to psychologia człowieka działa tak, że jak nikt nie widzi albo nikt nie pilnuje, to mogę tu zrobić co chcę, bo to jest właściwie niczyje, bo to jest wszystkich, więc niczyje.
No dokładnie myślę, że to tak może działać, chociaż to jest błędne myślenie. Bo to, co wcześniej powiedziałem, że tak naprawdę to wszyscy za to płacimy, łącznie z tym osobnikiem, który to wywali, za przeproszeniem. Może nie, on tego nie odczuje w ten sposób, jakby musiał zamówić, nie wiem, kontener, czy przejechać się do Przoka. Bo może w ogóle, ja to sobie myślałem, jak jesteśmy przy Przoku, że za mało ludzi w ogóle wie, że jest taka możliwość. To jest za mało nagłośnione.
No tak, bo one weszły wtedy, jak weszła reforma, ustawa śmieciowa tak zwana.
Tak.
To wtedy się pojawiły punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bo to tak się nazywa. Tak.
I myślę, że o tym powinno się mówić więcej i częściej. I być może ludzie, jak usłyszą, że tam można zostawić za darmo, no to kto wie, może lepsze rozwiązanie niż las czy park.
Panie Mariuszu, jak pan sobie wyobraża dobre zakończenie tej sytuacji? Fotopułapka, wspólne sprzątanie, może jakaś taka akcja sąsiedzka?
Pani, wspólne sprzątanie, to ja wiem, że to są fajne akcje, spontaniczne, mniej spontaniczne, ale generalnie jak ja to obserwuję, to niewiele wnoszą, bo ktoś przyjdzie, fajnie, młodzież, nie młodzież, posprząta, jest przez tydzień, to ja pani zapewniam. Tydzień, góra, dwa na tych terenach w miarę czysto, bo ja nie wymagam od tych ludzi, że wydmuchają, wychuchają. Ale mniej się tego widzi, tego wszystkiego i później jest na nowo to samo. Więc gdyby kółko się zamyka, robota głupiego czy syzyfowa.
No to może fotopułapka.
No myślę, że tak. I może by się przydało, żeby tu codziennie jakiś patrol się pokazywał, może Straży Miejskiej z tej czy z tamtej strony. I myślę, że ci ludzie jakby widzieli, że jednak kręcą się panowie strażnicy. Też mam nadzieję, że żeby to miało jakiś pozytywny odzew.
Dzień dobry panu. My tutaj chodzimy z panem Mariuszem, który zwraca uwagę na to, że bardzo dużo jest śmieci tutaj w tym lasku i podobno przyjeżdżają tutaj całymi takimi przyczepkami.
No, proszę panią, tu nie reaguje, no bo można jeszcze w głowę dostać, tak? Tu kiedyś Straż Miejska przyjeżdżała, to jak się mówiło, to pan pilnuje. No, ja tu jestem od pilnowania tego.
Bo pan tutaj mieszka przy wjeździe po prostu
tak,
do tego lasu.
Tak.
Aha. Widział pan rzeczywiście, że jakaś wywrotka na przykład jedzie, bo my tam całą hałdę śmieci.
Wywrotki, wie pani, nie widziałem, ale no na pewno jakieś busy przyjeżdżają, czy nas przyczepą, coś takiego. No wjeżdża tam, za moment wyjeżdża, no to po co wjeżdża? Żeby się przejechać?
A tak zwane libacje, imprezy młodzieżowe?
Powiem pani, że raczej chyba ostatnio nie. Kiedyś więcej. Tam w tym lasku jest tam taki stół, butelek mnóstwo, ale...
No butelki teraz są.
Teraz raczej nie. Mniej, nie słychać. Tak jak jakieś to niska palili coś, teraz raczej jest spokojnie. W ogóle inna sprawa, że teraz w ogóle nie chodzą, bo nie wiem, tu państwo, czy ktoś zgłasza to, czy nie. To na takich osiedlowych stronach, no to jest mnóstwo kradzieży. A to auto porysowane, a to opony ukradną z kołami, a to powiedzmy katalizator tu na osiedlu, bo polikwidowali dużo strzeżonych parkingów. W nocy policji nie ma, nikt się nie interesuje.
A śmieciami to już w ogóle?
A śmieciami, no to w ogóle. No to taką mądrą ustawę zrobili. No to tyle pieniędzy biorą za śmieci. Trzeba, jakby wie pani, postawili jakieś kontenery, to ludzie też by wyrzucali, tak? Nie wiem. No, ja nikogo za rękę, wie pani, nie złapałem, tylko tak z obserwacji, jak tu jesteśmy, to widzę, że...
No, ale to potwierdza to, co tam widać, niestety.
Tak.
Spacer po lesie na łódzkim Olechowie z naszym słuchaczem zakończył się interwencją Straży Miejskiej. Sprawa została też przekazana do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Pytanie tylko, czy posprzątanie tych pobudowlanych odpadów nie będzie wyłącznie zachętą dla tego, kto je wyrzucił, zachętą do dalszego takiego działania, bo skoro wyrzucam w lesie, nie dość, że nie ponoszę żadnych konsekwencji, to jeszcze ktoś po mnie sprząta. No to właściwie dlaczego nie robić tego dalej? Pytanie, które chcę dzisiaj zadać, brzmi bardzo prosto. Dlaczego Polacy śmiecą? I dosłownie przed chwilą, zanim weszłyśmy do studia, usłyszałam jedną z takich odpowiedzi, też bardzo banalnych. Śmiecą, bo mogą. Zapytam o to wszystko profesor Annę Kacperczyk z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór, witam w studiu.
Dobry wieczór, witam państwa.
To pani profesor, dlaczego Polacy śmiecą, bo mogą?
To znaczy, ja bym w ogóle chciała zacząć od tego, że my jako ludzie w ogóle śmiecimy. Że śmiecenie to jest w ogóle taka nasza, jakby część naszego bycia w świecie polega na tym, że my śmiecimy. To znaczy, wytwarzamy śmieci. Właściwie jak się przyjrzymy naszej działalności, to każda ludzka działalność w jakiś sposób pozostawia jakiś rodzaj odpadów.
Znaczy, ma pani na myśli to, że na przykład zwierzęta nie śmiecą?
To znaczy, no w taki sposób jak zwierzęta my też śmiecimy, ale rzeczywiście ludzka kultura, ludzka cywilizacja ma to do siebie, że pozostawia po sobie odpady. I jest specjalna nawet dziedzina archeologii, garbologia, która zajmuje się właśnie wnioskowaniem na temat działań człowieka i na temat jego praktyk na podstawie właśnie pozostawionych odpadów. I mówi się właśnie o tym, że śmieci są takim jakby najbardziej prawdomównym sposobem jakby opisywania tego, co człowiek robił, jak człowiek żył, co człowiek jadł, czego używał i tak dalej. Więc z punktu widzenia właśnie garbologii, to można powiedzieć, że śmieci są bardziej prawdomówne niż na przykład jakieś starodawne kroniki.
Ponieważ tak w kronice coś, mamy do czynienia.
Tak, w kronice mamy do czynienia z opisem przeszłych wydarzeń, który może być podkoloryzowany, może być przedstawiony z czyjegoś punktu widzenia. No a śmieci w tym wypadku są jakby takim bardziej obiektywnym miernikiem, co naprawdę się tam pojawiało, jakie rzeczy były używane, jakie materiały, co ludzie jedli, jakie praktyki stosowali. Także z tego punktu widzenia, no nie łudźmy się, że nagle my przestaniemy śmiecić, tak? Ale z drugiej strony to ten problem, o którym pani mówi, o który pani pyta, to on dotyczy właśnie takiego nadmiernego śmiecenia właśnie takimi rzeczami, takimi przedmiotami, które się same nie rozłożą w środowisku i które no, powodują w tym środowisku jakieś szkody. Także tutaj no, zmieniła się na pewno skala tego zjawiska, skala śmiecenia. No i bardzo dużą rolę tutaj odgrywa no, cały jakby przemysł opakowań, który wszystkie produkty, które dostarczają nam sklepy, które sobie zakupujemy, które nabywamy, wszystkie te produkty mamy w określony sposób zapakowane. One są wielokrotnie niekiedy obudowane tymi opakowaniami. Opakowanie w ogóle pełni teraz taką funkcję marketingową, reklamową.
Poza tym jest bardzo wygodne.
Poza tym ma być właśnie wygodne, ale oczywiście dochodzi tutaj do takich absurdów, gdzie banany pakuje się w folię albo w ogóle owoce, które same w sobie posiadają jakiś rodzaj naturalnego opakowania, wyjmuje się z tego naturalnego opakowania i owija się je w folię. Także żyjemy po prostu w czasach, kiedy tych śmieci po prostu coraz więcej mamy sami w domu, coraz więcej wytwarzamy. I pomimo tych różnych takich ustalonych, instytucjonalnych ścieżek deponowania tych śmieci w określonych miejscach, gdzie one mogą zostać przejęte i przetworzone, no jednak właśnie się zdarzają te śmieci w środowisku naturalnym. Więc odpowiadając na pani pytanie, rzeczywiście, bo mogą, to znaczy w takim sensie, że mogą wymknąć się jakby tym systemom, które no, pilnują tego, ile my wyprodukowaliśmy tych śmieci, gdzie je zdeponowaliśmy.
Bo wydaje mi się, że dopóki jesteśmy we własnym mieszkaniu, czy też we własnym domu, to jest dobrze. Ale jeśli wychodzimy na przykład do miasta, wychodzimy do parku, do lasu, na wycieczkę, to nagle okazuje się, że w pobliżu nie ma żadnego kosza na śmieci. No i co tutaj zrobić? No najłatwiej będzie gdzieś tam rzucić pod drzewko, czy coś takiego zorganizować. Do naszej świadomości chyba jeszcze nie przemawia taka koncepcja, że trzeba zabezpieczyć się na tę okoliczność. To tak jak jakiś czas temu było jeszcze z psimi odchodami. Myślę, że właściciele psów już dzisiaj wiedzą, że trzeba nosić torebeczkę ze sobą.
Właściciele psów wiedzą, co wcale nie oznacza, że możemy natknąć się na chodniku, na niespakowany obiekt, który się pojawia. Właśnie ostatnio miałam kontakt.
Pani przyjemność wątpliwą.
Tak, z pozostawioną kupą po piesku. Natomiast, no właśnie, tutaj jest jeszcze taka kwestia, że są środowiska, które jakby swoich uczestników w określony sposób jakby przygotowują do tego. Ja mam tutaj na myśli na przykład środowiska ludzi, którzy się zajmują turystyką górską, czy właśnie wspinaczy, czy rowerzystów, czy właśnie harcerzy, którzy jakby jako element swojego takiego kodu normatywnego mają to, że nigdy nie zostawiam śmieci po sobie w lesie, czy w naturze. Zawsze zabieram to, co ze sobą przyniosłam, to ze sobą zabieram i z powrotem jakby usuwam te swoje własne odpady. Co oczywiście, no też wydaje się, że jeżeli ktoś miał siłę przynieść do lasu butelkę wypełnioną płynem, a później butelka jest już pusta, to chyba jest lżej ją wynieść niż właśnie dźwigać pełną butlę. Więc tutaj na pewno nie wchodzi w grę to, że to jest coś ciężkiego, prawda?
Tak, jakiś nadmierny wysiłek.
Tylko po prostu nie ma chyba tego takiego etosu, nie ma takiego wzorca, że tak należy postąpić, tak należy zrobić.
Psycholog społeczny wysokiej renomy Robert Cialdini prowadził kiedyś badania na temat tego, dlaczego śmiecimy i doszedł do takiego wniosku, że ludzie śmiecą tam, gdzie widzą, że to jest normą. I tutaj zaczęłabym się na przykład zastanawiać nad tym, że rzeczywiście jak pojedziemy do Włoch, to pierwsze nasze takie wrażenie jest, że Włosi pozostawiają dużo śmieci. Czy faktycznie jest jakiś taki aspekt kulturowy? Polacy śmiecą, Włosi śmiecą, a są takie kraje i takie miasta, gdzie tych śmieci na ulicach nie widać.
To znaczy, myślę, że rzeczywiście te normy, ja bym tutaj z punktu widzenia takiego socjologicznego analizowała te normy właśnie z takiego poziomu mikrosocjologicznego, takiego mikrospołecznego.
Czyli nie kraj, a rodzina na przykład.
Nawet nie o to mi chodzi. Raczej sytuację, tak? Bo zadałabym tutaj pytanie, po pierwsze, czy właśnie są rozpropagowane te normy w danym społeczeństwie, ale po drugie, równie ważne, i to też z tego badania Cialdiniego wynikało, jak aktywizowana jest ta norma, tak? Bo te normy są aktywizowane sytuacyjnie, w określonej sytuacji osoba dokonuje jakby oceny, gdzie ja się znajduję, w jakim otoczeniu się znajduję. Jeżeli osoba rozpozna, że tutaj panuje widocznie norma, że się nie śmieci, to ja podążam za tą normą i łatwiej jest mi no właśnie robić tak, jak robią inni. Cialdini zresztą w ogóle w innej swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka, pisze o tak zwanym społecznym dowodzie słuszności, tak? Czyli o tym, że my ogólnie zachowujemy się dosyć konformistycznie i w ogóle lubimy zachowywać się tak, jak zachowują się inni, bo to sprawia, że nie czujemy się wykluczeni, nie czujemy się w mniejszości. Bycie w mniejszości, bycie nonkonformistą nie jest przyjemną sytuacją. Trzeba mieć trochę więcej takiej odwagi, żeby być nonkonformistą, ale właśnie wolimy zachowywać się tak, jak zachowują się inni i wtedy się czujemy dosyć komfortowo. I idąc właśnie tropem tego pojęcia społecznego dowodu słuszności, to inni jakby dostarczają nam przykładów tego, jak mamy się zachowywać. I rzeczywiście, jeżeli widzimy, że wszyscy dookoła śmiecą, że dookoła jest brudno, no to my łatwo podążamy za tą normą i definiujemy tą sytuację jako taką, gdzie można śmiecić, gdzie jest to obojętne, czy wyrzucę, czy nie wyrzucę ten papierek. W tych badaniach, o których pani wspomina, to tam właśnie było tak, że ludzie na jakimś takim dużym parkingu byli badani i właśnie albo spotykali kogoś, kto śmieci i nie zwraca uwagi na to, że śmieci, a drugi czynnik to było to, czy dookoła było czysto, czy było brudno. I okazało się, że rzeczywiście o wiele łatwiej jest zachować czystość wtedy, i ludziom zachowywać się właśnie w taki sposób, że nie śmiecą, wtedy, kiedy dookoła jest czysto i kiedy inni nas nie zachęcają do tego, żeby wyrzucać śmieci.
No to dochodzimy do sytuacji bez wyjścia, bo skoro na przykład nasze lasy są zaśmiecone, no to będzie nam trudniej dojść do momentu czystości. To przykład z plaży. Zarówno ja, jak i grupa moich znajomych mamy taki zwyczaj, że zbieramy z plaży, kiedy tam przychodzimy na przykład puszki po niektórych napojach i wyrzucamy je do kosza. Natomiast to nie czyści też całej okolicy. No poza tym ktoś je wyrzuca nadal, cały czas.
Tak, no właśnie tutaj problem polega na tym, że jakby samo adresowanie tego problemu i wskazywanie tych miejsc, gdzie są śmieci i uruchamianie tej machiny sprzątającej, czyli tych naszych instytucjonalnych form, które zabezpieczają usuwanie dzikich wysypisk, nie rozwiązuje problemu. Ja bym powiedziała, że w pewien sposób normalizuje ten problem, bo jeżeli Urząd Miasta posiada określony fundusz na to, żeby usuwać te dzikie wysypiska, i te dzikie wysypiska są zgłaszane i są usuwane, ale jednocześnie problem nie znika, no to mamy takie błędne koło, prawda? To znaczy w pewien sposób powiedziałabym, że ta sytuacja zostaje tak znormalizowana, że no traktujemy te dzikie wysypiska jako coś niezbyt przyjemnego, ale normalnego, to znaczy coś, co ma prawo się wydarzyć, ma prawo być ujęte w dokumentach urzędowych, tak, i ma prawo na to być przeznaczona określona kwota. Oczywiście jestem daleka od tego, żeby odradzać sprzątanie tych dzikich wysypisk. Oczywiście trzeba sprzątać i właśnie licząc na to, że im więcej, im bardziej skutecznie posprzątamy, tym mniej zachęcamy ludzi do tego, żeby w tych samych miejscach śmiecili. Niemniej jednak praktyka naszego życia codziennego pokazuje, że jednak ludzie śmiecą w tych samych miejscach. Nawet jeśli to miejsce zostało do czysta uprzątnięte, no to ono posiada, jest takie pojęcie affordancja, czyli taka cecha danego miejsca, czy danego obiektu, która skłania nas do określonego działania. Czyli tak jak krzesło na przykład skłania nas do tego, żeby usiąść.
Tak jakieś miejsce w lesie skłania do tego, żeby wyrzucić
śmieci. Tak samo pewne miejsca po prostu ma takie cechy fizyczne, że po prostu jest tam łatwo zdeponować. Tak właśnie tak jak pani powiedziała, jest łatwo tam wjechać. Jest to miejsce, które nie jest na przykład tak od razu z ulicy widoczne. Tutaj dużą rolę też właśnie pełni ta anonimowość naszego działania, takiego poza prawem, tak? Im bardziej możemy być anonimowi, tym bardziej czujemy się bezkarni. No i tym częściej te zjawiska się dzieją. Czyli tutaj rzeczywiście te fotopułapki mogłyby w jakiejś tam mierze rozwiązywać sprawę. Nie wiem, czy nawet sama tabliczka o tym, że istnieje tutaj fotopułapka, nie powinna odstraszać. To należałoby zbadać, nie wiem.
A to mogłoby być to samo działanie, co tabliczka z napisem uwaga, kontrola radarowa. Automatycznie samochód zwalnia, tak? Kierowca zwalnia, bo boi się, że może rzeczywiście za zakrętem stoją.
To znaczy w tej chwili w ogóle, z tego co wiem, mają być w ogóle o wiele wyższe kary za zaśmiecanie środowiska, więc wydaje mi się, że ta surowość kar oraz połączona właśnie z tą możliwością takiego skutecznego łapania tych ludzi, czy przyłapywania ludzi na tych momentach, kiedy wyrzucają śmieci, plus trzy jeszcze takie, no właśnie społeczny brak przyzwolenia dla tego śmiecenia, że to są takie elementy, które razem być może wytworzą tworzą tą kulturę nieśmiecenia, tą kulturę troski o to, jak wygląda nasze otoczenie.
Ja bym dodała do tego jeszcze punkt czwarty, edukacja młodego pokolenia, bo zauważyłam, że nikt nie potrafi bardziej dobitnie zwrócić uwagi niż dziecko.
No właśnie, ja sobie tak myślę, że nawet to młode pokolenie to właśnie jest lepiej wyedukowane niż to starsze pokolenie. Z drugiej strony właśnie dzieci zostaną z tym całym problemem, tak? To będzie ich świat, ten, który my im pozostawimy, więc rzeczywiście tutaj to uwrażliwianie ma sens.
Pani profesor, na Uniwersytecie Łódzkim trwają badania dzikich wysypisk, a właściwie badania miejsc, w których te dzikie wysypiska powstają. Na jakim etapie jest ten projekt?
Właściwie z punktu widzenia takiego badania, czy tej fazy terenowej, nasza faza terenowa pomalutku dobiega końca. To znaczy do końca sierpnia my jeszcze analizujemy te wszystkie zgłoszenia, które do nas napływają. Na stronie www.dzikiewysypiska.unilot.pl można się zapoznać z tym projektem, można dołączyć do tego projektu i przesłać nam za pomocą aplikacji EpiCollect 5 właśnie zdjęcia napotkanego przez siebie dzikiego wysypiska. W tej chwili jest tak, że w bazie mamy 199 zgłoszeń takich miejsc z Łodzi, właśnie tych dzikich wysypisk. Do tej pory w naszym badaniu wzięły udział 54 osoby, które tych zgłoszeń dokonały.
To znaczy, że to są tacy trochę łowcy wysypisk, dobrze się domyślam?
Tak, tak. To znaczy, to są w ogóle osoby, które są uwrażliwione na tym punkcie, którym zależy po prostu na tym, jak wygląda nasze otoczenie i które właśnie no, wykonały ten trud, że udały się w miejsce dzikiego wysypiska, sfotografowały je i opisały to dzikie wysypisko. Na tej stronie internetowej można sobie tą całą mapę dzikich wysypisk obejrzeć. Bardzo dokładnie ta mapa też i w ogóle ten program EpiCollect umożliwia także takie bardziej szczegółowe przeszukiwanie tej zarówno bazy danych, która jest tam udostępniona, jak i samej mapy. Można zobaczyć, jakie materiały tam przeważają właśnie na tych wysypiskach. Można obejrzeć sobie zdjęcia, które są podłączone do tych miejsc. No i dane, które nam uczestnicy tego projektu przesłali. Ja obserwuję, razem obserwujemy tutaj w naszym tym małym gronie, bo razem z doktorem Remigiuszem Żulickim i jeszcze z profesor Anetą Krzewińską pracujemy nad tym. Obserwujemy taki spadek zainteresowania, to znaczy właśnie w marcu było bardzo dużo tych zgłoszeń i 35 osób właśnie dołączyły do tego grona tropicieli dzikich wysypisk, a później w każdym miesiącu jakby spadała ta liczba osób, które były zaangażowane w ten projekt.
A to może dlatego, że tak jak powiedział tutaj na samym początku spaceru nasz słuchacz, w marcu, na przełomie marca, kwietnia te śmieci są bardziej widoczne, bo przyroda dopiero budzi się do życia i to wszystko nie jest pochowane gdzieś tam po krzakach, tylko właśnie bardzo rzuca się w oczy.
No i też jest to specyficzna grupa osób, taka, która właśnie wychodzi w teren, która albo biega, albo jeździ na rowerach, albo właśnie wychodzi z psami, czyli ma szansę zobaczyć coś, czego zazwyczaj na co dzień nie widzi człowiek, który podróżuje dom, praca, przesiada się gdzieś na przystanku i właściwie widzi tylko ścieżki czy chodniki. Chociaż również blisko ścieżek i chodników także są dzikie wysypiska widoczne, także można je spotkać w środku miasta.
A co najczęściej pojawia się na tych zdjęciach? To są te odpady pobudowlane?
Nie, nawet właśnie nie. Najwięcej, jeżeli chodzi o te kategorie, które tam się pojawiają, to są butelki po alkoholu, różnego rodzaju plastikowe obiekty, szkło, folie, puszki, no i oczywiście te zużyte opony. Pojawiają się też meble, no i tam chyba na którymś czwartym miejscu częstości właśnie jest ten gruz poremontowy pobudowlany.
Butelki, taki. Plastiki, czyli coś, czego można by się pozbyć w zupełnie innych miejscach. To bardzo niskim kosztem można zapobiegać po prostu temu wszystkiemu. Opony, może nie zdajemy sobie sprawy z tego, gdzie można je oddawać. Tak samo meble i wszelkie odpady wielkogabarytowe. Może Polacy tego jeszcze nie wiedzą.
Być może właśnie jest to jakiś element niedouczenia czy niedoinformowania.
Ale pani w to nie wierzy, bo wierzę, że tak właśnie nie do końca.
To znaczy, raczej bym sądziła, że tutaj nie ma tego takiego impulsu do tego, że ja mam ochotę zrobić tak, jak należy z tymi śmieciami, to znaczy zdeponować je tam, gdzie trzeba, że jednak nie myślę o tym, że te śmieci będą komuś albo czemuś przeszkadzać, że będą w środowisku się rozkładać nie tak, jak należy, że będą zagrażały na przykład owadom, ptakom i w ogóle żywym istotom, z którymi dzielimy przestrzeń. Także widziałabym tutaj właśnie jakiś taki rodzaj właśnie wygodnictwa. Tutaj też z naszych wywiadów z dozorcami domów, z gospodarzami domów, wynikało to, że oni obserwują właśnie bardzo dużo takiego, no nazwijmy to wygodnictwa, tak? No na przykład mieszkańcom danego bloku nie chce się wynieść do pergoli śmieci, tylko wrzucają do pierwszego napotkanego po drodze śmietnika, tego, który jest mały i który i tak tego na przykład nie pomieści.
Ja to widziałam takie obrazki, widziałam nawet takie, gdzie taki worek ze śmieciami jest wrzucany, jest zawożony specjalnie na obiekt rekreacyjny i wrzucany tam do kosza, bo wiadomo, że tam jest kosz. Mhm. To jeszcze ciekawsze, chociaż to nie brzmi wygodnie wcale, tak jakby się nad tym zastanowić. Pani profesor, po co jest ten cały projekt? Po co zbieracie te informacje?
To znaczy tak, na pewno idea tego, że chcemy zobaczyć, jak wygląda ta mapa dzikich wysypisk, to jest takie myślenie w trybie, że no chcemy mieć jakiś punkt startowy do tego, żeby w ogóle obserwować jakiekolwiek zmiany i jakiekolwiek procesy naprawiania tego co nas tutaj martwi, niepokoi. Idea taka daleko się no, oczywiście jest taka, że no, chcielibyśmy, żeby na tej mapie w którymś momencie nie było żadnych śladów tych dzikich wysypisk, tak? Żeby ta mapa była czysta. Chociaż nie wiem, jak dużo czasu zajmie dotarcie do takiego punktu, że ta mapa będzie czysta, ale no właśnie chcemy się przyjrzeć temu, gdzie, co, jak w jakich okolicznościach jest deponowane, jak zmieniają się te dzikie śmietniki, bo one się zmieniają w czasie, one zwiększają się, czasami znikają, a za moment w tym samym właśnie miejscu pojawiają się kolejne. Także no, po to jest to zbieranie danych, żeby po prostu przyjrzeć się temu, jakie właśnie okoliczności, jakie cechy terenu, czyli te affordancje wpływają na to, że w danym miejscu ludzie są skłonni deponować swoje śmieci. Ale z drugiej strony ten projekt, tak jak tutaj już wcześniej wspominałam, on dotyczył sprawdzenia tego, na ile w ogóle mieszkańcy Łodzi będą skłonni zaangażować się w taki projekt kolaboracyjny, taki projekt, w którym razem wspólnie z badaczami tworzą coś, jakiś obraz rzeczywistości, tu w tym wypadku tą mapę dzikich wysypisk. Także no, oprócz tego, że ta mapa pokazuje pewną fizyczną przestrzeń, to jak ona wygląda i gdzie te kłopotliwe miejsca się pojawiają, no to w pewnym sensie można powiedzieć, że ona też mapuje wrażliwość łodzian, tak? To znaczy, no ona pokazuje te miejsca, które dla łodzian okazały się na tyle nieprzyjemne, nieakceptowalne, akceptowalne, że no zostały wytknięte właśnie jako to dzikie wysypisko i wstawione na tą mapę.
Przypominamy raz jeszcze, że do projektu można dołączyć do końca sierpnia. dzikiewysypiska.unii.loc.pl to jest adres strony internetowej, tam znajdą Państwo wszelkie informacje, ale badacie tylko Łódź, a zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą, bardziej śmiecą mieszkańcy miast czy mieszkańcy wsi?
Teraz ostatnio zgłosiła się do nas osoba z Konstantynowa, która pragnie to podobną mapę przygotować dla Konstantynowa. Jesteśmy jeszcze przed rozmowami o tym, w jaki sposób to zrobić.
No ale to nadal to miasto trudno, jednak.
To jest miasto. Mhm. Trudno mi powiedzieć. Nie mam takich danych na ten temat, żeby to porównać, tak? Bo z jednej strony w Łodzi musielibyśmy to chyba przeliczać na właśnie mieszkańca, żeby ocenić, czy więcej śmieci się w miastach. Chyba w miastach jednak.
Bo na wsi istnieje jeszcze inny problem, który polega na wypalaniu śmieci i spalaniu pewnych rodzajów odpadów. Nie do końca zawsze też to jest zgodne z prawem i legalne. No, może to jest pretekst do jakiegoś kolejnego na przykład badania. Kto wie, może państwo też się tego podejmą. Pani profesor, to tak jeszcze na koniec, bo takim gorącym tematem w mediach jest teraz zanieczyszczenie rzek. Czy to jest tak, że te odpady my też wyrzucamy do zbiorników wodnych, bezpośrednio do rzeki, bo to już byłby wyraz jakiegoś takiego zupełnie nieodpowiedzialnego myślenia, wręcz powiedziałabym działania celowego nawet, no bo domyślam się, że pozostawianie odpadów gdzieś tam w lesie to jest już na porządku dziennym u nas. Natomiast no, wyrzucanie czegoś do rzeki albo nawet wylewanie jakiejś substancji, to się zdarza?
No, zdarza się, tak, zdecydowanie. Zdarzają się te przypadki. No i tu znowu sięgając do takich danych historycznych, no to musiałabym znowu powiedzieć, że w ogóle wyrzucanie i wylewanie śmieci do rzek, do mórz, do oceanów, to w ogóle był pierwszy pomysł ludzi, jaki mieli na to, jak się pozbyć śmieci. W
no
ogóle,
genialne.
Także no, jeżeli przyglądamy się właśnie jakimś takim historycznym danym, to są jedne z pierwszych sposobów pozbywania się właśnie odpadów. Wyrzucanie do rzeki, rozpuszczanie właśnie w wodzie.
Ale później pewnie przyszła obserwacja, co się dzieje.
Natomiast no, w tej chwili jest to traktowane jako proceder zabroniony. Niemniej jednak no, ciągle się z tym spotykamy. No jest to bardzo, bardzo smutne i niepokojące, że jednak nadal w tym XXI wieku ciągle takie sposoby deponowania śmieci się pojawiają.
My ten temat rozwiniemy jeszcze jutro w programie Radio Łódź na wieczór. Porozmawiamy między innymi z ekohydrologiem, więc będzie można więcej na ten temat powiedzieć. A za dzisiejszą rozmowę już bardzo dziękuję profesor Annie Kacperczyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
No i polecamy dłuższe zastanowienie się w każdym przypadku, kiedy można wyrzucić jakąś butelkę. Może wcale nie trzeba.